Dla mnie to była jedna z ważniejszych motoryzacyjnych informacji w regionie, a mam wrażenie, że niemal zupełnie pominięta. Mamy na Podkarpaciu dużą tradycję wyścigów górskich. Przez dziesięciolecia w Wujskiem koło Sanoka rozgrywane były zawody na słynnych serpentynach i długą historię ma też wyścig Przątki w Korczynie koło Krosna. Impreza przyciągająca tłumy kibiców. Tymczasem, gdy niedawno okazało się, że mistrzem Europy w tej dyscyplinie został zawodnik Automobil Klubu Małopolskiego w Krośnie Karol Krupa, prawie nikt tego medialnie nie zauważył. Nadrabiam zatem zaległości. Zapytałem mistrza, czy spodziewał się takiego sukcesu.
No szczerze mówiąc to nie, bo nie zaczęliśmy sezonu od pierwszego wyścigu, także nie miałem dużych szans na wygrane, ale tak się to poukładało, że no wszystkie wyścigi oprócz jednego wyścigu w Szwajcarii no wygrałem, więc przyniosło to oczekiwany efekt. No brałbym na pewno w ciemno taki wynik.
Ile tych wyścigów było?
W sumie wyścigów w Mistrzostwach Europy jest 11. Ja startowałem tylko w 6, także no nie były duże szanse na wygraną, ale zawodnicy się dość mocno rotowali. No i udało się to po prostu wykorzystać i udało się wygrać grupę drugą.
Mistrzostwa Europy w jakich krajach, gdzie są rozgrywane?
Pierwszy wyścig rozgrywany był we Francji, którego niestety nie jechałem, ale jechałem go 2 lata temu. Następny wyścig była Austria, tak? Kolejny wyścig była Hiszpania, Portugalia, w Polsce mamy jedną rundę w Limanowej, Słowenia, Chorwacja, Szwajcaria, Niemcy, również w Niemczech też byliśmy, chyba tyle, a jeszcze Włochy, właśnie, Włochy.
Czyli dyscyplina, choć nie tak oczywiście spektakularna i nie tak popularna jak rajdy samochodowe, ale dyscyplina popularna w całej Europie.
No na starym kontynencie jest to, powiedziałbym, bardzo popularna dyscyplina, bo wyścigi, jeszcze zapomniałem o Czechach. Wyścig bardzo popularny w Czechach, nie pamiętam, 90 albo 100 edycja była w tym roku, już nie pamiętam w tym momencie, ale na zawody przychodzi 20-30 tysięcy ludzi, także rekordowo w Portugalii przez 2 dni było 100 tysięcy kibiców. To było 2 lata temu. Wydawało się, że zawody się po prostu nie odbędą, bo było tak dużo ludzi, że zjeżdżając dół, zjeżdżaliśmy 2 godziny z trasy, no żeby dojechać do serwisu. Także w Europie jest to, powiedziałbym, bardzo rozpoznawalna dyscyplina.
To są trasy takie, jak mamy tutaj chociażby w Korczynie?
No tak, tak. To jest dokładnie ten cykl, który odbywa się u nas tutaj w Korczynie. W Korczynie mieliśmy 2 lata temu Puchar Europy. Puchar jest jakby zaraz po Mistrzostwach Europy, ale niestety ten cykl został wycofany i zostały nam tylko Mistrzostwa Europy i Puchar Centralnej Europy jeszcze pozostał, ale tak, to jest ta sama dyscyplina.
Trasy, ile kilometrów jedzie się pod górę, bo wyścig górski.
No tak, tak, wyścig górski, jak sama nazwa wskazuje, jedzie się pod górę, jeździmy bez pilota. Samochody, które jeżdżą w wyścigach górskich, posiadają naprawdę gigantyczne moce. No mój samochód posiada pod 800 koni, a waży tonę 70, także naprawdę jest to dość szybki sprzęt. Trasy tak naprawdę są od 2 km do 18, także rozbieżność jest duża. No 2 km to tak naprawdę no nie zdążymy się jeszcze rozgrzać, a już jesteśmy na mecie. No a 18-19 km trasa we Włoszech, której ja niestety jeszcze nie miałem przyjemności jechać, ale no jest to jakieś tam jedno z moich celów. No to tam naprawdę już jest co robić, 250 zakrętów do zapamiętania, proszę mi wierzyć, że to już jest naprawdę high level.
Trasy górskie, trasy kręte, to jakie prędkości się osiąga na takich trasach?
No mój samochód rozwija prędkość maksymalną 245 km i są tak naprawdę 3-4 trasy, gdzie osiągam tą prędkość. Jedna z nich to jest trasa w Limanowej u nas w Polsce, która jest bardzo szybka. W Szwajcarii. Szwajcaria to jest po prostu najszybsza trasa, jaką kiedykolwiek w życiu jechałem. W Słowenii również zamykamy zegar, o jeszcze w Czechach. Ale są samochody, które dochodzą do 270 km. To są ponad 1000-konne lansery, które jeżdżą grupę wyżej ode mnie.
Skąd pomysł na to, żeby zostać kierowcą wyścigowym?
No tak naprawdę od najmłodszych lat interesowałem się motoryzacją. Samochodami, motocyklami, już w zerówce tak naprawdę miałem motorynkę, więc motoryzacja nie była mi obca, sam sobie przy tej motorynce cały czas grzebałem, jak to motorynka wiecznie się psuła. No i przede wszystkim nasz rodzimy wyścig właśnie w Korczynie, od najmłodszych lat chodziłem go oglądać i kiedyś tacie powiedziałem, że będę tutaj jeździł i tak się stało. bardzo interesuję się mechaniką przede wszystkim, bo sam przygotowuję swoje samochody i również innym zawodnikom. No, nadarzyła mi się okazja kupić pierwszy mój samochód, którym był Renault Clio. Kupiłem ten samochód bez silnika, bez skrzyni, zdekompletowany i tak dalej. No i postanowiłem, że po prostu zbuduję swój pierwszy samochód. Był to 2013 rok. No i przez półtorej roku go sam budowałem, aż go zbudowałem, wystartowałem i od tej pory zaczęła się moja przygoda z motorsportem i do dzisiaj jeżdżę. No już troszeczkę oczywiście na wyższym poziomie, oczywiście jest to spowodowane tym, że mamy sponsora. Jeżdżę z Szymonem Pienkosiem, mamy zespół wyścigowy BorgWarner Polish Racing Team i z tego miejsca chcę bardzo podziękować, że możemy do dzisiaj się ścigać.
Od tego Renault do Skody były jeszcze jakieś pojazdy w międzyczasie?
No, miałem tak naprawdę dwie Renówki. Pierwsza, którą sam zbudowałem. Druga, którą kupiłem, to już taki profesjonalny samochód wyścigowy, który oczywiście przebudowałem na potrzeby wyścigów górskich, bo specyfikacja samochodów z wyścigów górskich różni się od aut z wyścigów płaskich, więc musiałem go troszeczkę przebudować, odnowić i tak dalej. Już miałem takie naprawdę profesjonalne Clio w 2015 roku, ponieważ w pierwszym roku już wyjeździłem tytuł mistrza Polski w grupie N, więc chciałem iść dalej. No i tak, to Renault Clio to był naprawdę dobry samochód na skrzyni sekwencyjnej, już taki profesjonalny samochód. Po dwóch sezonach, gdzie udało się wyjeździć tytuł wicemistrza i mistrza Polski ex aequo z Szymonem Pienkosiem, w 2016 roku również postanowiliśmy, że przesiądziemy się na inne samochody. No i od wtedy zaczęła się jazda samochodami czteronapędowymi. Kupiliśmy obaj Mitsubishi Lancery. Dwa sezony jeździliśmy tymi samochodami. W międzyczasie miałem dość poważny wypadek. Skasowałem tego Mitsubishi Lancera, ale już w momencie skasowania już Skoda była praktycznie gotowa i bodajże w 2001, start w 2021 wystartowałem Skodą i do dzisiaj jeżdżę tym samochodem, cały czas go ulepszam.
Skoda? Ale czy to jest Skoda tylko z wyglądu, czy w środku coś jest z takiej Skody, którą jeżdżą ludzie do pracy?
No tak naprawdę w mojej Skodzie nie ma nic ze Skody oprócz kawałka podłużnicy i bryła samochodu przypomina Skodę, ponieważ jest to body kit, czyli wygląd samochodu jest tak naprawdę już z samochodu zapożyczonego z rajdów. Ze zwykłym samochodem, no tutaj to auto nie ma nic wspólnego, ponieważ silnik, który włożyłem do tego samochodu, to jest silnik z Audi RS3 pięciocylindrowy, 2500 pojemności, który generuje 785 koni na ten moment, 860 Nm, przy wadze tony 70. No jest to naprawdę bardzo szybka broń do wygrywania, co udowodniłem no już nie raz. Na trasach Mistrzostw Europy udało mi się tym samochodem wygrać z o wiele mocniejszymi samochodami, ponad 1000-konnymi Lancerami, pomimo tego, że jest to samochód stworzony do grupy drugiej, a nie do pierwszej, czyli nie jest wykorzystany potencjał regulaminu w tym aucie na 100%.
Co to znaczy grupa druga? Jakie tam są ograniczenia?
Grupę drugą ustosunkowuje nam taki przelicznik, taka aplikacja Performance Factor. W tej aplikacji wpisujemy wszystkie dane samochodu, czyli jaki jest silnik, jaka turbina, jaka masa samochodu, jak skonstruowana jest aerodynamika, wszystkie wymiary samochodu, ilości biegów, wielkości hamulców, wielkości kół i tak dalej. A to przelicza nam ilość punktów i wtedy wiemy, w jakich widełkach, do jakiej grupy samochód jest przystosowany na tej podstawie.
No to wiemy już, że 2,5 litra, że ponad 700 koni, liczba biegów.
Jest to sekwencyjna skrzynia pięciobiegowa. Oczywiście sześciobiegowa byłaby lepsza, ale z racji tego, że zamysł tego auta był właśnie do drugiej grupy, więc zastosowaliśmy pięciobiegową skrzynię biegów.
Napęd oczywiście na cztery, jak powiedzieliśmy.
No tak, tak. Samochód jest oczywiście napędzany na cztery koła. No, ciężko było przenieść w dwunapędowym samochodzie taki duży moment, tak dużą moc, także no tak, to jest podstawa.
I wnętrze zupełnie surowe.
No tak, otaczają nas tak naprawdę tylko blachy. Mamy kierownicę, lewarek zmiany biegów, wajchę do ręcznego i tyle tak naprawdę, więc w samochodzie nie ma jakichś udogodnień, no klimatyzacji nie mamy.
Wajcha zmiany biegów czy łopatki na kierownicy?
W tym momencie na ten sezon mam łopatki i mam zwykły lewarek, ponieważ No łopatki zawsze się mogą zepsuć, elektronika zawsze może zawieść, więc profilaktycznie zostawiłem jeszcze lewarek do zmiany biegów.
Nadwozie?
No, nadwozie jest to Skoda Fabia trzecia generacja, zbudowane na bazie zwykłej Fabii 1.0, także no, samochód był bardzo mocno pocięty. Wszystko w aucie jest z włókna węglowego, czyli z karbonu, dach, słupki, drzwi, tylne błotniki, wszystko, no tak naprawdę wszystko, co się dało, jest maksymalnie najlżejszych materiałów, jakie były dostępne na rynku, jakie są dostępne na rynku do dzisiaj. No dzięki temu samochód jest tak lekki, pomimo tego, że ma bardzo duży silnik, no i ma dwa dyfry, no bo jest to czteronapędowe auto, tak jak wspomniałem wcześniej.
Kwestie aerodynamiki.
Mój samochód akurat nie ma bardzo mocno rozbudowanej aerodynamiki ze względu na to, że właśnie że się ścigam nim w drugiej grupie, ale ma samochód splitter, czyli taką płytę przed zderzakiem, która kompensuje powietrze pod samochodem. Mamy płaską podłogę, mamy z tyłu dyfuzor, który wypuszcza to powietrze. No i jest duży spoiler z tyłu, zaraz za bagażnikiem, który no naprawdę jest podstawą aerodynamiki w samochodzie wyścigowym. Robi naprawdę bardzo dużą robotę. Mając spoiler, a nie mając, to wsiada się do dwóch zupełnie innych samochodów. To jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna rzecz.
Muszę zapytać, ile w tym jest pieniędzy? Jak to jest kosztowne?
Ciężko. To jest ciężkie pytanie. Naprawdę ciężko jest to policzyć, bo przez 5 lat rozbudowy tego samochodu już nie jestem w stanie tego policzyć. No, podejrzewam, że teraz no, byłoby mi łatwiej drugi samochód taki zbudować. Tak szybko licząc, myślę, że same części około 150 tysięcy euro. Coś koło tego.
Jak się tym jedzie?
No ja cieszę się jak małe dziecko przed siadaniem tego samochodu. No samochód naprawdę daje bardzo dużo frajdy z jazdy. Samo przyspieszenie, już pomijając przyspieszenie, to jak ten samochód skręca, jak hamuje, no po prostu jest to coś niewiarygodnego i no jest to moje życie i tyle. Ja bez tego po prostu nie mogę żyć, choć czasami próbuję, ale jest ciężko.
To jaki plan na następny sezon?
Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem tak naprawdę. Nie wiemy, jaki będziemy mieli budżet na przyszły rok. Jak wszystko się pospina tak, jakbyśmy chcieli, no to chcemy powtórzyć jeszcze sezon w Mistrzostwach Europy, choć jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Pojechać 11 wyścigów w sezonie, no jest to logistycznie bardzo duże wezwanie, oczywiście finansowo. Także na dzień dzisiejszy no plan jest taki, że chcemy jechać w Mistrzostwa Europy, ale no czekamy na decyzję od sponsorów, więc póki co jeszcze nic nie mogę powiedzieć.
To drugi raz tytuł zakładając, to jaka przyszłość? Gdzie wyżej? Zmiana klasy?
No albo zmiana klasy, albo nie wiem, no przesiądę się na jakiś bolid. Nie mam pojęcia. Póki co no nie osiągnąłem jeszcze tego, co bym chciał w tym samochodzie. Jeszcze chcę troszeczkę więcej osiągnąć. Choć już jest naprawdę dużo, no bo samo wygranie grupy, no to dla tego samochodu już jest to i dla mnie jest to już spory wyczyn. Ale plany są jeszcze wyżej.
Trzymam zatem kciuki za Karola Krupę. Przypominam, mistrza Europy w klasie drugiej w wyścigach górskich. Teraz będzie dłuższy poradnik dla motocyklistów. Żegnają oni sezon już od dłuższego czasu. W najbliższą niedzielę na przykład spotkanie w pustelni Świętego Jana z Dukli w Beskidzie Niskim. Chłodno się zrobiło ostatnio i wielu miłośników dwóch kółek albo już zrezygnowało z jazdy, albo właśnie to rozważa. Przyda się zatem garść informacji, jak to zrobić, żeby na wiosnę nie mieć problemu z motocyklem. Zatem teraz mój ulubiony ekspert, wykładowca Szkoły Mechaników Motocyklowych, Marek Krawczyk. Zapytałem go, czy nie można po prostu zjechać do garażu i postawić motocykl.
No, na pewno by wypadało coś tam przyłożyć się do tego postoju zimowego. No, w dawnych książkach, tam kiedyś się uczyłem motoryzacji z jakichś książek z lat 60. czy tam 70., to tam to całe rozdziały były opisane o tym przygotowaniu do zimowania motocykla. Tylko tyle, że od tamtych czasów się zmieniły. Nasze zimy się zmieniły przede wszystkim. No bo widzimy, ta ostatnia zima to były raptem jakieś tam przelotne opady śniegu, kilkudniowe. Śnieg sam topnieje, nawet nie ma bardzo co odśnieżać. No i motocykle się zmieniły. No nie ma, tutaj nie ma dyskusji. Ta motoryzacja jest coraz coraz bardziej bezobsługowa. No tak widzimy to i po samochodach, i motocyklach, i innych urządzeniach. One wymagają coraz mniej obsługi z naszej strony. Natomiast no, na pewno musimy jakoś się przygotować, bo ten motocykl choćby przez te kilka miesięcy, dwa czy trzy, on jednak wyłączony z użytku będzie. Także te, powiedzmy, opisy dawnych, tam jakieś zalewania cylindrów olejem, czy tam zakładania jakichś tam szmatek do tłumików, to nie, to już sobie odłóżmy gdzieś do lamusa jako dawne historie.
No to od czego zacząć?
Jeśli chodzi o sam motocykl, to może za chwilkę o tym powiem, tylko może i w tym momencie może istotniejsze by było to, gdzie my go będziemy zimować. To jest bardzo istotne moim zdaniem, bo najlepszym rozwiązaniem byłby ocieplany garaż, nie? No to murowany, ocieplany garaż. Natomiast no, nie każdy ten luksus ma. Czasem jest tak, że ten motocykl naprawdę musimy gdzieś tam zmagazynować, tak naprawdę gdzieś go upchnąć w kąt, żeby przez ten czas nieużywania nie zawadzał po prostu. Więc jeśli nie jest to ocieplany garaż, to przynajmniej murowany. Starajmy się znaleźć miejsce dla swojego motocykla w murowanym garażu. Dlaczego ma to takie wielkie znaczenie? Ma to znaczenie wobec różnicy między przetrzymywaniem motocykla w garażu murowanym, a w blaszaku, nie? Jakieś tam takie potocznie zwane blaszaki, czyli szopki z blachy. Te blaszaki na pewno mają destrukcyjny wpływ na przetrzymywanie motocykla. Możemy to troszkę porównać z takim zjawiskiem, jest w motoryzacji takie zjawisko, nazywa się to deszcz kontenerowy. Chodzi tutaj o skraplanie się wilgoci z pary wodnej zawartej w powietrzu na tych metalowych częściach, no w naszym przypadku motocykla. No, ja mam prosty przykład. Mamy tutaj u nas w serwisie do dyspozycji busa do transportu motocykli. Czasem jest taka sytuacja, że my odbieramy motocykl od klienta załóżmy wieczorem, ale wyciągamy go tam z tej paki dopiero tam na drugi dzień w południe. I to zjawisko wtedy da się wyraźnie zauważyć. Motocykl przez noc osiągnie tą temperaturę otoczenia, tam powiedzmy te minus 2 czy jakąś minusową temperaturę. Natomiast pierwsze promienie słońca przygrzeją troszkę w tą blachę, tego w naszym przypadku busa, ale to odnieśmy sobie do tego blaszaka. W środku temperatura wzrośnie powyżej zera i taki motocykl jest dosłownie cały mokry. On jest cały mokry, szczególnie silnik, gdzie tam jest nakumulowane tego zimna w tym silniku. Po nim po prostu płynie woda. Nasze motocykle są wodoodporne, no wodoszczelne nie są, nie możemy go zanurzyć w wodzie, natomiast wodoodporne są, możemy je myć, możemy jechać w deszczu, tylko tyle, że to takie zamoknięcie w czasie użytkowania jest sporadyczne, czyli tam zdarza się raz na jakiś czas. Natomiast przez ten okres kilku miesięcy wyłączenia z użytku motocykla, jeśli to zjawisko by postępowało codziennie czy co parę dni, to na pewno ta ciągła wilgoć będzie miała destrukcyjny wpływ na nasz motocykl. Ja tu nie mówię tylko o powierzchniach takich zewnętrznych, typu powierzchnie jakieś galwaniczne, jakieś pordzewiałe chromy, gdzieś tam jakaś korozja wychodząca z felg, czy lakier, czy plastiki, które na tym by miały ucierpieć. To są jakieś tam wizualne, no każdy motocykl się starzeje, więc i nasz się w końcu zestarzeje. Problem tu jest głębszy, wynikający z tego, że ta sama wilgoć będzie w wewnętrznych częściach motocykla. Nasz silnik w motocyklu nie jest szczelny, to nie jest słoik zawekowany na zimę, tylko nasz silnik ma otwory wentylacyjne, zwane odmą, odpowietrzenie silnika, więc do naszego silnika to powietrze atmosferyczne również się dostaje i wydostaje. Również jeśli chodzi o komory spalania. Będzie tak, że może któryś z cylindrów zatrzyma się w takiej pozycji, że zawory będą uchylone, czy to wydechowe, czy sące. Wtedy to powietrze atmosferyczne ma swobodny dostęp do komory spalania, do gładzi cylindrów. No i te zjawiska, o których tam mówiłem, to skraplanie na powierzchni, również będzie występować w wewnętrznych częściach silnika. I tu trzeba wiedzieć, że wewnętrzne części silnika nijak nie są zabezpieczone antykorozyjnie. Tam nie ma żadnych powłok chromowych ani cynkowych, więc są to powierzchnie narażone na korozję, a funkcję tą antykorozyjną ma pełnić olej. I on sobie pełni, ale pod warunkiem, że ten silnik pracuje, czyli te powierzchnie są tym olejem tam w sposób rozbryzgowy, ta mgła olejowa na powierzchniach się osadza i gwarantuje nam to zabezpieczenie antykorozyjne. Natomiast my dzisiaj mówimy o tym długim postoju, czyli przez ten postój tych kilku miesięcy ten olej sobie z tych powierzchni spłynie, a te powierzchnie zostaną narażone na tą korozję wynikającą właśnie z tego skraplania pary wodnej. Podobne zjawiska będą występowały w zbiornikach paliwa, no niekiedy one są plastikowe i wtedy nie mówimy tu o korozji, ale mówimy o wytrącaniu się pary wodnej z powietrza i gromadzeniu w postaci kropel na dnie zbiornika, co też w konsekwencji będzie miało wpływ jakiś tam destrukcyjny na działanie silnika, niepożądanych oczywiście.
To sprawę miejsca garażowania mamy już, mam nadzieję, dokładnie rozpoznaną. W magazynie motoryzacyjnym Radia Rzeszów wracamy do rozmowy z Markiem Krawczykiem o tym, jak przygotować motocykl na zimową przerwę.
Na pewno trzeba by było zacząć to magazynowanie czy przetrzymywanie zimowe od umycia tego motocykla. Tu już nie chodzi o samą taką kulturę techniczną, że ten pojazd ma być czysty, że on ma być estetyczny. To już nie do końca o to chodzi. Tylko chodzi o to, że na naszym brudnym motocyklu będą nagromadzone jakieś tam nagary skórzu i co jeszcze gorsza, insekty owady. Insekty owady, które się porozbijały na powierzchni naszego motocykla, te niektóre z tych owadów mają tam jakieś w sobie, zawierają substancje żyjące. O ile na plastikach pewnie to jakieś wielkie krzywdy nie wyrządzi poza jakimiś małymi zmatowieniami na lakierze, to są elementy, gdzie te owady faktycznie mogą narobić nam kłopotów technicznych. Na przykład teleskopy. Na przykład te rury nośne teleskopów, które są powlekane chromem, który zresztą ma działać antykorozyjnie, między innymi, bo ma też inne funkcje, to rozbite insekty na tych rurach też mogą powodować jakiś zalążek korozji. I tu już kwestia nie jest tylko estetyki, tylko musimy pamiętać o tym, że po tej powierzchni pracuje uszczelniacz olejowy, który ma zabezpieczyć wypływ oleju na zewnątrz teleskopu. Więc jeśli pojawi się tam korozja, to uszczelniacz teleskopowy się w końcu rozszczelni szybciej, niż by to było na motocyklu czystym. A kolejna kwestia tego mycia motocykla to kurz i błoto. Będzie nam w sobie kumulować wilgoć. No i znowu na krótką metę będą to tylko jakieś zjawiska wizualne, gdzieś tam zalążki korozji, ale na dłuższą metę to sprawia problemy techniczne, jakieś rdzewiejące łożyska, jakieś zapieczone śruby, jakieś skorodowane gwinty, czy też w takich całkiem starych motocyklach to zdarza się nawet korozja tak głęboka w elementach ramy czy wahacza, że po prostu tam jest otwór, dziura, wygnita właśnie w wyniku tego ciągłego oddziaływania korozji. Więc motocykl myjemy dość dokładnie, tutaj jeszcze mogę wtrącić też bardzo częste pytanie użytkowników, czy możemy myć pojazd, motocykl na myjni samochodowej myjką ciśnieniową. Oczywiście, że możemy. Ja wychodzę z założenia, że wolę mieć czysty motocykl umyty myjką niż niedomyty i zrysowany gąbką, kiedy myję go powiedzmy z wiadra, szczotką. Tylko tyle, że tej myjki też trzeba by było używać z rozsądkiem, czyli omijamy te wszystkie miejsca, gdzie mamy jakieś połączenia mechaniczne, typu jakieś łożyska w kołach, właśnie uszczelniacze teleskopów, łożysko główki ramy, omijamy liczniki, omijamy manetki, gdzie są przełączniki, no i myjemy z rozsądkiem, czyli tam nie wciskamy tej wody. A, jeszcze jedna rzecz, łańcuch napędowy. Łańcucha napędowego też nie myjemy myjką. Z jakiejś rozsądnej odległości myjemy te elementy motocykla, żeby tej wody nie wepchać tam, gdzie ona naturalnie by się miała nie dostać. Jeśli chodzi o to przetrzymywanie motocykla w tym okresie zimowym, to rozsądnym by było też wykonanie przeglądu tego, który tam zawiera w sobie wymianę ewentualnych płynów, czy hamulcowych, chłodniczego, czy oleju silnikowego. Wykonanie takiego przeglądu przed tym okresem serwisowania, no to nawet na rozsądek możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że czy lepiej mieć nowy olej w opakowaniu na półce w garażu, a stary w silniku na okres zimy, czy może lepiej tego starego się pozbyć, a zalać nowy olej do silnika i na wiosnę mieć ten motocykl przygotowany do pierwszego uruchomienia. Jeszcze jedna taka rzecz dość rozsądna, to wysprzątanie tego miejsca, gdzie ten motocykl będzie sobie stał, czyli przygotowanie podłogi, żeby ona była w miarę czysta, bo to na wiosnę da nam świetny sygnał, czy z motocyklem jest wszystko ok. Jeśli pod motocyklem na wiosnę nadal jest czysto, to możemy podejmować próbę uruchomienia, natomiast jeśli pod motocyklem pojawiły się jakieś plamy, podpadały jakieś części, to już wiemy, że coś tam się z tym motocyklem dzieje nie tak. A w tej mechanice naprawdę tak jest, że nieużywany organ zanika, czyli w sensie w naszej mechanice motocykle czy pojazdy, które gdzieś tam mają jakiś przestój, psują się same z siebie. Możemy tam szukać wytłumaczeń, dlaczego to się zepsuło. Tak po prostu jest. Jeśli będziemy go używać codziennie, to on codziennie będzie jeździł. Zostawimy go na 3 miesiące, podejdziemy, naciśniemy guzik, no nie zadziała. Tak po prostu jest. Możemy do tego tą historię już dopisywać dalszą, natomiast nie jest tutaj miejsce na to.
Akumulator.
No zdecydowanie wymontować, nie tylko ze względów na przedłużenie żywotności akumulatora, któremu lepiej będzie gdzieś tam w zaciszu ogrzewanego domu, ale ze względów bezpieczeństwa. Znam przypadek gdzie w czasie właśnie garażowania wystąpił pożar, ten motocykl się zapalił. Zdecydowanie było to w wyniku działania gryzoni. Mysza zaczyna gryźć kable. Jeśli mamy podpięty akumulator do instalacji, dojdzie do zwarcia. Jeśli tego akumulatora nie ma, do zwarcia nie dojdzie, dojdzie tylko do uszkodzenia wiązki w pojeździe, którą da się zresztą otworzyć.
Opony. Przetaczać motocykl od czasu do czasu, no bo stoi w jednym miejscu.
Ten postój nie będzie, tak jak myślę, długi, no bo dzisiaj ta zima tak naprawdę w listopadzie jeszcze można sobie uciąć całkiem przyjemną przejażdżkę, a w lutym już wyglądamy słońca. Fajnie jest, jak motocykl ma stopkę centralną, no bo wtedy odelżymy sobie te opony, tych nacisków na pewno nie ma. Jeśli nie ma tej stopki centralnej, to ja bym tam jakoś się szczególnie nie wysilał, żeby kupować, gdzieś tam szukać jakichś podnośników, żeby koniecznie te opony odciążać, bo nawet jeśli te opony będą stały i w jednym miejscu, jeśli nie mamy tej możliwości tam przesunięcia tego motocykla, a wystarczy, że ciśnienie w kołach będzie utrzymane, to nic złego nie powinno się im stać. Na pewno uszkodzą się opony trwale albo chwilowo, bo to czasem to zjawisko po jakimś czasie mija. Na pewno opony odkształcą się, jeśli ciśnienie w kołach nie jest zachowane. To wiem na pewno też z doświadczenia. Przechylenie na stopkę boczną odkształca w pewnym stopniu tą oponę i te pierwsze przejażdżki właśnie na wiosnę, jak da się wyczuć na przykład na rondach, że ta kierownica nam tam lekko wężykuje. Zazwyczaj po rozjeżdżeniu tego motocykla ta opona jednak wróci do swoich kształtów nominalnych. Jeśli mamy tylko możliwość przekręcenia tych opon, powinniśmy tak robić. I tu jeśli chodzi o opony, tworzywa, sztuczne gumy, to miejmy świadomość, że promienie UV, czyli słoneczne, oddziaływują destrukcyjnie na gumę. Więc jeśli mamy przeszklony garaż, to dobrze by było przykryć motocykl pokrowcem. Nie tylko po to, żeby on się nie kurzył, ale też po to, żeby promienie UV nie działały destrukcyjnie na gumę. Pozostałe elementy plastikowe w mniejszym stopniu, ale szczególnie na gumę. Ta guma twardnieje właśnie przez to oddziaływanie promieni UV.
No i jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Zalewać zbiornik do pełna.
Mi też jeszcze jedna rzecz przychodzi do głowy, właśnie przyszła mi do głowy. Musimy zabezpieczyć motocykl przed dziećmi, bo większość na wiosnę urwanych kierunkowskazów to właśnie dziecko urwało, jak sanki wyciągało z garażu. Także przed dziećmi na pewno też zabezpieczmy, kochane dzieci, tak? Czy zalewać zbiornik do pełna? Zalewać zbiornik do pełna, dlatego że wtedy mamy wyeliminowane to zjawisko, gdzie mamy część zbiornika wypełnionego powietrzem atmosferycznym i wtedy niwelujemy to zjawisko skraplania się czy kondensacji pary wodnej z powietrza w zbiorniku, chociaż tutaj od razu uspokajam. Te motocykle współczesne wyposażone we wtrysk paliwa, to już zdecydowana większość dzisiaj, bo dzisiaj już tak naprawdę motocykle zasilane gaźnikami to już możemy podciągać pod motocykle zabytkowe, to te motocykle zasilane wtryskiem paliwa w większości przypadków mają już elektryczne czy elektroniczne zawory wentylacji zbiornika, czyli w momencie, kiedy motocykl jest zgaszony, elektronika zamyka dopływ powietrza do zbiornika paliwa oraz wypływ tych par paliwowych ze zbiornika paliwa, to cele ekologiczne. Akurat ten jeden chociaż przydatny. Jeden, no drugi to, że mamy wtrysk. Jak mieliśmy te stare motocykle gaźnikowe, wchodzimy do garażu po miesiącu, tam czuć było intensywny zapach benzyny. Dzisiaj nie. Dzisiaj motocykl może stać w pełnym słońcu. Zdawać by się było, że to paliwo paruje ze zbiornika, natomiast te zawory zamykają wypływ tych oparów, czy kierują je do filtra powietrza, żeby motocykl je zużył i tego zapachu benzyny już od nich nie czuć. Także tutaj, jeśli chodzi o przetrzymywanie motocykla przez zimę, to my miejmy nadzieję, że to będą krótkie miesięczne przestoje, a nie pół roku ze śniegiem po pas, jak to było w latach 70.
Z tą nadzieją Marka Krawczyka z Mota Service i ja pozostaję. Tyle na dziś w magazynie motoryzacyjnym Radia Rzeszów. Janusz Jaracz, do usłyszenia.